Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Kościół w Mozambiku wzywa do solidarności i hojności, aby umożliwić najuboższym mieszkańcom kraju udział w spotkaniach z papieżem podczas jego wrześniowej pielgrzymki.
Wielki imam Al-Azhar z uznaniem wyraził się o powołaniu komitetu do spraw realizacji postanowień dokumentu o ludzkim braterstwie podpisanym na początku lutego w Abu Zabi.
Liderzy różnych religii w Indiach i Pakistanie modlą się o pokój w Kaszmirze oraz wzywają przywódców do pojednania i zgody.
Witamy Państwa 24 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kościół w Mozambiku ogłosił ogólnonarodową kolektę solidarności. Uzyskane w ten sposób środki pomogą sfinansować udział najuboższych mieszkańców tego kraju w spotkaniach z papieżem. Biskupi podkreślają, że zależy im, by jak najwięcej wiernych mogło wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu i zaczerpnąć z niego nowej nadziei. Franciszek odwiedzi ten afrykański kraj na początku września. Mottem jego podróży są słowa nadzieja, pokój i pojednanie.
Przygotowując się do papieskiej wizyty, Mozambik walczy jednocześnie ze skutkami dwóch potężnych tajfunów, które w tym roku uderzyły w ten kraj, powodując 600 ofiar śmiertelnych, a setki tysięcy ludzi pozbawiając dachu nad głową. Franciszek przyjeżdża do jednego z najbardziej ubogich krajów świata, który wciąż nie uporał się ze swą wojenną przeszłością. Nasi ludzie potrzebują słów umocnienia i zaczynu pojednania, mówi ksiądz Jorge Augusto.
Kościół w Mozambiku jest bardzo aktywny i zaangażowany. Ludzie starają się iść do przodu mimo wielu trudności, które dotykają nasz kraj. Myślę o powszechnym ubóstwie, braku bezpieczeństwa, ogromnej korupcji, ale i tragicznych tajfunach, zbyt często pustoszących Mozambik. Mimo to ludzie trwają silni w wierze i żyją nią na co dzień. Hasło papieskiej pielgrzymki reasumuje nasze oczekiwania. Nasz lud potrzebuje nadziei, ponieważ wychodzi z ogromnego cierpienia. By móc kroczyć w przyszłość, musi na nowo się podnieść. Potrzebujemy pokoju, ponieważ po podpisaniu porozumienia w 1992 roku przez 20 lat żyliśmy w pokoju, ale potem znów wróciła wojna. To, czego u nas naprawdę zabrakło, to pojednanie. Ten etap zupełnie został zignorowany, a teraz musi stać się rzeczywistością. Bez pojednania nie będzie prawdziwego pokoju.
Wielki imam Uniwersytetu Al-Azhar z uznaniem wyraził się o powołaniu do życia Komitetu do spraw realizacji postanowień Deklaracji o ludzkim braterstwie, która w lutym została podpisana w Abu Zabi.
Według imama Al-Tayeba dokument ten powinien służyć jako fundament dla tworzenia i umacniania ducha braterstwa między narodami. Utworzenie komitetu stanowi ważny moment i zaprasza wszystkich do zjednoczenia wysiłków w budowaniu przyjaźni, pokoju i tolerancji w całym świecie.
Ahmed Al-Tayeb pogratulował członkom komitetu podjęcia tej humanitarnej misji służącej realizacji wspólnego dobra oraz zachęcił ich do gorliwej i wytrwałej pracy w promowaniu zasad zawartych w tekście deklaracji. Wprowadzenie ich w codzienne życie ludzi przyczyni się do stabilności i bezpieczeństwa.
Młodzi chrześcijanie i muzułmanie spotkali się w Teze, aby wspólnie dyskutować nad dokumentem o ludzkim braterstwie, który aspiruje do tego, by stać się przewodnikiem dla młodych pokoleń na drodze do wzajemnego szacunku.
W spotkaniu biorą udział młodzi z całego świata w wieku od 18 do 35 lat. Dziś zastanawiają się nad różnymi doświadczeniami dialogu i przyjaźni, jakie już mają miejsce w Europie, ale także Libanie, Senegalu czy Bangladeszu. Rozmawiać będą także na temat szeroko rozumianej gościnności, w czym pomogą młodym imam i katolicki kapłan. Zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie mają przygotowane osobne miejsca modlitwy. Młodzi mogą jednak uczestniczyć wzajemnie w swoich modlitwach.
Po zakończeniu spotkania chętni mogą pozostać w Teze na tydzień refleksji, który pozwala młodym spotkać się i podyskutować o swojej wierze. Każdy dzień zaczyna się biblijnym wprowadzeniem w kościele. Następnie odbywają się dyskusje i warsztaty na temat duchowości w ekonomii, polityce, sztuce i społeczeństwie. W tym roku nowością jest panel poświęcony kwestiom ekologicznym.
Wciąż nie widać końca tragedii ludu Rohingya. Przed 2 laty jako muzułmańska mniejszość musiał uciekać z Birmy przed prześladowaniami buddyjskiej większości. 1 milion uchodźców znalazło schronienie w ubogim Bangladeszu. Większość z nich to dzieci. Żyją w ogromnym obozie, nie wiedząc, jaka czeka ich przyszłość.
W obronie ludu Rohingya wystąpiło ostatnio 61 organizacji pozarządowych. Domagają się poszanowania ich podstawowych praw, możliwości decydowania o swym losie, w tym o powrocie do Birmy, mówi Filippo Ungaro, rzecznik organizacji Save the Children, jednego z sygnatariuszy apelu.
Stoimy w obliczu kolejnego już nierozwiązanego kryzysu, w którym potrzeby i prawa konkretnych ludzi schodzą na dalszy plan. Jest tam niemal 1 milion osób, które czekają na sprawiedliwość, wciąż nie wiedząc, jaka czeka ich przyszłość. Przed 2 laty doświadczyli strasznych aktów przemocy, niewiarygodnych wprost okrucieństw. Palono ich wioski, zabijano im dzieci, kobiety gwałcono. Dziś wciąż nie czują się bezpiecznie i nadal nie mogą wrócić do domu. Przede wszystkim dlatego, że sprawcy tych okrucieństw i odpowiedzialni za te zbrodnie nie stanęli przed sądem. Ani jedna osoba nie została pociągnięta do odpowiedzialności. To oznacza, że w Birmie nie nastały jeszcze warunki, które zapewniłyby ludowi Rohingya bezpieczeństwo. Dlatego też domagamy się repatriacji, ale dobrowolnej. Oni sami muszą podjąć decyzję o powrocie, kiedy uznają, że są już bezpieczni. Lecz aby tak się stało, pierwszym krokiem musi być ukaranie winnych. Inaczej nigdy nie zaznają pokoju i stabilizacji.
Kameruńscy separatyści próbują zakneblować głos kościoła upominającego się o brutalnie prześladowanych, mordowanych i wypędzanych ze swych domów ludzi. Mowa o sytuacji w anglojęzycznej części tego afrykańskiego kraju, gdzie przedłużający się konflikt coraz mocniej nabiera cech wojny domowej.
Ostatni incydent miał miejsce w diecezji Kumbo, gdzie 2 kapłanów zostało uprowadzonych przez rebeliantów wkrótce po tym, jak miejscowy ordynariusz zdecydowanie sprzeciwił się dalszemu sianiu terroru i upomniał o prawa prześladowanej ludności.
Sytuacja na północnym zachodzie Kamerunu pogorszyła się pod koniec 2016 roku, kiedy to separatyści z tzw. Republiki Ambazonii ogłosili niepodległość i chwycili za broń, by walczyć o uniezależnienie się od wschodniej, uboższej części kraju. Kościół od początku ujawniał przypadki łamania praw człowieka po obu stronach konfliktu i nie opowiadając się po żadnej ze stron, dążył do budowania porozumienia i pokoju.
Rząd indyjski brutalnie tłumi protesty wywołane cofnięciem autonomii regionowi Kaszmiru. Ubiegłej nocy aresztowano w zamieszkach ponad 2000 osób. Po stronie indyjskiej i pakistańskiej są pierwsze ofiary śmiertelne.
Biskupi pakistańscy wzywają przywódców obydwu krajów do podjęcia rozmów, aby jak najszybciej rozwiązać problem na drodze pokojowej. Arcybiskup Sebastian Shaw zauważa, że przy wzrastającej wrogości politycznej to ludność Kaszmiru płaci najwyższą cenę.
W ostatnim czasie delegacje chrześcijan, muzułmanów oraz hinduistów spotkały się na pograniczu indyjsko-pakistańskim, aby skierować przesłanie pokoju i zgody. Czym wywołana jest ta skomplikowana sytuacja i dlaczego region od dłuższego czasu jest miejscem zapalnym pomiędzy Indiami i Pakistanem, tłumaczy ojciec Carlo Torriani z Papieskiej Unii Misyjnej.
Podstawowy grzech znajduje się u samych narodzin Indii i Pakistanu. Kraje te powstały przez podział na hindusów i muzułmanów. Problem polegał na tym, że Kaszmir był zarządzany przez Maharadżę mogącego decydować, do którego kraju będzie przynależał ten obszar. Pomimo tego, że większość mieszkańców stanowili muzułmanie, to sam Maharadża wyznający hinduizm wybrał Indię, jednak ze specjalnym statusem dla regionu. Status ten akceptowały dotychczasowe rządy Partii Kongresu Narodowego, deklarujące się jako laickie. Obecny rząd indyjski Narendry Modiego odwołuje się natomiast do hinduizmu. Jeżeli rząd centralny będzie skłonny przyznać pewną autonomię, a przynajmniej wysłuchać partii z Kaszmiru, to wtedy kompromis będzie możliwy.
W Amazonii płoną lasy. Zdaniem południowoamerykańskich biskupów sytuacja jest bardzo niepokojąca. Naszym obowiązkiem jest podnieść głos, by zwrócić uwagę na ten temat, czytamy w oświadczeniu Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej.
Powołuje się ona na dane Brazylijskiego Instytutu Badań Kosmicznych, który monitoruje sytuację w Amazonii za pośrednictwem satelitów. Wynika z nich, że tylko w tym roku wybuchło tam 73 tysiące pożarów, 82% więcej niż w ubiegłym roku.
Latynoscy biskupi zapewniają o swej bliskości ludność, która żyje na terytoriach ogarniętych przez ogień. Apelują też o solidarność świata i powstrzymanie zniszczeń. Wskazują na profetyczne w tym kontekście znaczenie synodu biskupów, który chce uwrażliwić świat na potrzebę ratowania środowiska naturalnego w tym regionie.
Sytuacją w Amazonii są też zaniepokojeni ekolodzy na całym świecie, mówi Stefano Raimondi z włoskiej organizacji Legambiente.
Sytuacja znacznie się pogorszyła w ostatnim roku. Nasze źródła mówią o ponad 80% wzroście liczby pożarów. Inne źródła są jeszcze bardziej alarmujące. Mówią o wzroście rzędu 130-140%. Można więc przypuszczać, że liczba pożarów się podwoiła. Konsekwencje są podwójne. Z jednej strony do atmosfery przedostaje się ogromna ilość dwutlenku węgla. Z drugiej strony te lasy przez następnych kilkadziesiąt lat nie będą pochłaniały tego gazu z powietrza. A są to ogromne przestrzenie, wielkością porównywalne do niektórych krajów w Europie. Innymi słowy, w krótkim czasie giną lasy, na których odbudowę potrzeba będzie kilkudziesięciu lat.
Na Jasnej Górze rozpoczął się drugi szczyt pielgrzymkowy. Na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przybywają kolejne tysiące pieszych, rowerowych i innych pątników. To głównie grupy parafialne i dekanalne z metropolii łódzkiej, katowickiej i częstochowskiej. Są jednak wyjątki. Jako diecezjalne kompanie podążają pielgrzymki archidiecezji łódzkiej i diecezji tarnowskiej. Ponad 500 osób przyjechało na rowerach w pielgrzymce diecezji kieleckiej.
Tylko dzisiaj wejdzie ponad 20 kompanii. Pielgrzymi podkreślają, że przybywają na imieniny matki.
Dobra matko i królowo z Jasnej Góry.
Matka chce swoich dzieci zawsze mieć wszystkich przy sobie. No to już sama nazwa Maryja Matka, no to już jednoczy.
Pewno ciężko się idzie, no bo to jest odległość prawie 100 kilometrów. Nogi bolą jak zwykle, ale jak się tu wchodzi, no jest dumny, że doszedłem.
Niektórzy pokonują 100 kilometrów, inni 1000. Z paulińskiego klasztoru w Rumunii i z miejsca ostatniej wizyty papieża Franciszka w Cikszumiu przybiegło 10 osób.
Pierwszy raz w zasadzie biegłem w takiej sztafecie. Biegaliśmy zwykle od klasztoru Paulinów do Paulinów.
Ja mam 57 lat. Biegam dość długo. Pielgrzymka była wspaniała.
W pielgrzymce łódzkiej wśród ponad 2000 pątników jak zwykle przyszli papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski i arcybiskup Grzegorz Ryś.
Pielgrzymka jest przecudownym doświadczeniem Kościoła. Siostry, bracia, skąd naraz taka zmiana, co? Albo wszyscy za Jezusem, albo wszyscy się nawracają, a jak trzeba, to wszyscy są na grillu. Jak odkryliście, że Kościół może być taki, to zróbcie go takim w waszych parafiach.
Sporo pielgrzymek, które docierają teraz na odpust 26 sierpnia w drogę powrotną, uda się również pieszo. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.